Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i rozpoczynamy nasz coverage, tutaj naszą omówienia i relacje z tegorocznych E3. Przepraszam, nagrywamy rano. Ogólnie wygląda to tak, że teraz dajemy wam mały przedsmak, to znaczy zaczynamy od konferencji EA. W zasadzie nawet nie tyle całej konferencji EA, co Star Wars Fallen Order.
Tak, jako takiej, no to...
Tak, to znaczy... Bardziej nam zależy o tym, żeby pogadać o Star Wars Jedi Fallen Order, bo to jest ta pierwsza singlowa gra o Star Wars od dawna, nie? I tak powiedzmy, że w miarę oczekiwana i trochę można o niej powiedzieć, bo dostaliśmy i trailer na tej konferencji Microsoftu późniejszej, no i przede wszystkim ten 15-minutowy gameplay, no, który jest tutaj, no, daje trochę do omawiania. Natomiast później ja odpadnę, natomiast Oskar z innym składem będzie omawiał kolejne konferencje Microsoft i Bethesda. Później będzie Ubisoft, gdzie pewnie mam nadzieję, że się pojawię, bo chcę pogadać o tym, co tam będzie w związku... Co zastąpi Assassina w tym roku? Najpewniej Watch Dogs Legion, tak się będzie to nazywać, odsłona najprawdopodobniej. No i zobaczymy, czy jeszcze, czy pogadamy sobie jeszcze, no na pewno pogadamy o Square na pewno. I zobaczymy jeszcze,
będzie
czy...
Będzie ta gra z Avengers pewnie mocniej rozrzucona, już są te pierwsze... Ta. Chyba jedynie teraz wiemy o niej na razie, na chwilę, w której to nagrywamy, na jakie platformy się pojawi, czyli będzie na PC-tach, Xboxach, PS-ach i Stadia, która zaczyna być dodawana w coraz większej ilości tytułów teraz ogłaszanych, ale na razie nie wiemy nic więcej.
No, szczególnie, zresztą też inne, na innych konferencjach też ten temat streamingu gier był poruszany, więc no, coś się rozwija, nie? Bo ten temat trochę stał w miejscu od jakiegoś czasu. No ale okej, okay. No i zobaczymy, może będzie, może poza mną i nie wiem, może Adamem będzie... Albo może zrobimy to we dwóch, jeszcze będzie okazja do pomówienia o Nintendo. Zobaczymy. W każdym razie, dobra, zaczniemy od tego EA. I nie oglądałem tego na bieżąco, natomiast stwierdziłem dzisiaj rano przed naszym nagraniem, że okej, okay, nadrobię sobie całą konferencję, nie, niech stracę. Zacząłem oglądać i nie dało rady ogólnie.
Podoba mi się
nawet to, znaczy oni w ogóle podeszli do tego trochę inaczej, bo mieli 6 gier do pokazania i stwierdzili, że każdej grze poświęcą 30 minut i to będzie taka mini konferencja właśnie z osobami odpowiedzialnymi za tworzenie tych gier. W przypadku FIFA to na przykład była rozmowa z Rio Ferdinandem i jeszcze jakąś panią, chyba jakąś piłkarką, nie kojarzę niestety. No i tak powiedzmy każda gra miała zostać w jakiś inny sposób zaprezentowana, tylko że nie wiem, co jest nie tak z ludźmi, którzy organizują te eventy, ale czemu oni każą tym prowadzącym być tak overexcited po prostu, tak do przesady aż po prostu.
Ale to jest stwierdziłem w tym bardzo momencie, charakterystyczne. No. W tamtym roku, jak pamiętam, była już taka normalna konferencja.
Tak.
I po prostu cringe, który się wylewa. Ja się śmiałem, że w tym roku nawet to zobaczę. Nie dla samych gier, bo już mam trochę inne podejście, to i o czym pogadamy przy Star Warsach za chwilę. Natomiast dla samego cringe'u, dlatego że po prostu poziom cringe'u, który się... I o dziwo, on nie... To jest tylko w EA? Jakby jasne, jest jakaś doza cringe'u w każdej innej konferencji. Mm-hmm. Czasem ktoś rzuci tym nieśmiesznym dowcipem czy coś takiego. Ale w EA po prostu za każdym razem, jak to oglądam, to jest o takie jesteśmy graczami, jesteśmy młodzi i bawimy się, choć wcale nie jesteśmy i w sumie nie bawimy się, ale
No, znaczy ja się przyzwyczaiłem, że te konferencje zawsze wyglądają tak, że wychodzi jakiś typ i mówi, że no, my tutaj w naszym studio kochamy rywalizację, więc dajemy wam okazję, coś tam. Każda wypowiedź wygląda w ten sposób, nie? Natomiast VA, no to jest... Te ich wystąpienia wyglądają tak, jakby ktoś po prostu parodiował, nie, te konferencje.
Dokładnie tak.
I ja myślę, wiesz, no ja myślałem, że jak rok temu tak wyglądało przy takiej normalnej konfie, no to okej, okay, no powiedzmy taki był pomysł, no ale tutaj po prostu mają rozmowę z tymi biednymi twórcami, gdzie, wiesz, gość rzuca tymi żartami i ci biedni twórcy tak siedzą i no tak, fajnie, nie? Fajną grę zrobiliśmy. Więc olałem większość tych, próbowałem oglądać tę prezentację Fallen Order, bo mówię, okej, okay, tak jak będziemy o tym gadać szerzej, no to wypadałoby posłuchać, ale no naprawdę ciężko było. No ale okej, okay. W każdym razie z tych 6 gier no, nie ma zbyt wiele do gadania, szczerze mówiąc, bo poza, nie wiem, dodatek do Battlefielda 5 mnie specjalnie nie interesuje, nie wiem czy ciebie. Zdaje się, że drugi sezon w Apex Legends się zaczyna, ale to też nie mój typ gier, więc nie będę udawał nawet, że mnie to interesuje. Z tego wszystkiego, poza The Sims 4, gdzie tam pokazują, o, że Simy teraz są na wyspie i możesz mieć, nie wiem, możesz wchodzić w interakcję z syrenami i ogólnie sprzątać plażę czy coś takiego, no okej, okay, spoko. Ale był jeszcze Madden, który, no ja nie jestem za bardzo za futbolem, więc whatever. I jest FIFA 20, gdzie wracają do motywu z piłką uliczną. Kiedyś mieli osobny cykl, znaczy nie, no, nie cykl, okazjonalnie się pojawiało FIFA Street, ale najwyraźniej teraz chcą to włączyć do głównej gry. Nie wiem po co, szczerze mówiąc. Znaczy, no okej, okay, ale szczerze i tak wszyscy grają FIFA głównie po to, żeby mieć ten swój team, który jest budowany za pomocą tych paczek z piłkarzami, takich lootboxów, tylko że z graczami, które może włączyć do swojej drużyny. Więc ja w ogóle zastanawiam, czemu FIFA w ogóle jeszcze jest grą. To powinna być usługa, która jest dostępna za darmo i by na tym zarabiało górę pieniędzy na tych paczkach z piłkarzami, które można by osobno sobie kupować. Ale prędzej czy później to nastąpi. Bo jeśli już sięgają po piłkę uliczną, żeby tylko coś nowego się w tej grze jeszcze pojawiło, żeby cokolwiek można było reklamować, no to ten czas, myślę, jest coraz bliżej.
Przydaje w sumie. Wydaje mi się, że jakby FIFA jest cały czas tym jednym... FIFA jest tym, jak to się mówi, crown jewel, jeśli chodzi o...
No to jest jedyne, co poza Madenem zostało, nie? Pamiętam, że kiedyś mieli cały cykl tych gier sportowych,
tak,
ale
tak,
część
tak.
2K im przejęło.
NFL, NBA, wszystko. Znaczy to tam nic nie wychodzi tak często jak FIFA. I jakby to jest dalej ten... Wiele osób się śmiało, że EA zrujnowało niejedne studio, bo chciało przemienić grę, która kompletnie się do tego nie nadawała, w kolejną FIFA. W kolejną grę, którą mogliby wydawać co roku. Wiadomo, tam... kilkoma poprawkami, jakimiś małymi zmianami. No i oczywiście to się w wielu przypadkach nie udało. I FIFA to jest jedyna taka gra tak naprawdę, która w historii, która dalej ma rzesze fanów, dalej ludzie są w stanie kupować każdą kolejną odsłonę, mimo tego, że to wychodzi właściwie rok w rok. Więc nie zrezygnują z tego, dlatego że to jest, mówię, cały czas wydaje mi się ogromny dochód. Te większość games as service, które dzisiaj są, działają w ten sposób, dlatego że nikt przy zdrowych zmysłach nie kupowałby, nie wiem, kolejnego Destiny co roku, czy czegoś takiego. Więc wydaje mi się, że dopiero w momencie, w którym FIFA faktycznie zacznie naprawdę kuleć, jeśli chodzi o sprzedaż, a się nie zapowiada,
to
dopiero
się
wtedy o tym pomyślą. Znaczy, tak, spada sprzedaż FIFA, ale jednocześnie ona się dalej utrzymuje na topie sprzedawanych gier. Po prostu, jeśli chodzi o EA. Po prostu EA w ogóle gry zaczynają się gorzej sprzedawać od jakiegoś czasu, ale jakby jedno z drugim dalej walczy. No FIFA miała swego czasu, chyba ostatnia FIFA w Wielkiej Brytanii zawojowała sprzedaż, tam była na pierwszych miejscach, ale jednocześnie sprzedała się gorzej niż chyba wcześniejsza FIFA, więc niby ale to dalej są ogromne pieniądze.
W zasadzie i to był ogromny spadek, bo FIFA 2019 się sprzedała 25% słabiej niż FIFA 2018, więc zobaczymy, jak się sprzeda ta.
Dużo popularniejszy staje się jeszcze streaming, właśnie wspomniana Stadia, ale też różnego rodzaju abonamenty, czy to, nie wiem, Xbox Game Pass, który teraz trafia na PC-ty na przykład, więc widać, że to też w tą stronę jest rozbudowywane i kiedy to też, o ile zawojuje mocniej rynek gier, to również z biznesowego punktu widzenia mniejszy sens będzie wydawanie kolejnej gry, skoro i tak ona idzie w abonamencie, niż upgrade'owanie w jakiś sposób tego, co już mamy.
No, kto wie, czy wtedy nie będzie lepiej dla jej zrobić abonamentu na FIFA po prostu, nie? Gra, którą subskrybujesz sobie i mówię, no, dostajesz update'y i paczki z piłkarzami i tak dalej, a nie kupujesz grę co roku. No, dla mnie osobiście fajnie, jakby też Football Manager przyszedł na taki tryb, bo też mi się nie chce kupować co roku tego, tylko dla zmian w, nie wiem, jakichś drobnych zmian w nie wiem, menu i tak dalej. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o pozostałe gry, no ale okej, dobra, i tak wiadomo, po co tu jesteśmy. Star Wars Jedi Fallen Order. Powiem szczerze, że tak, że jak oglądałem to po raz pierwszy, ten gameplay, będziemy mówić o tym głównie, no to nie byłem specjalnie pod wrażeniem, głównie dlatego, że no nie wiem, nie wiedziałem do końca, czego się spodziewać, nie? Zdarzyło się trochę tak jak właśnie jak Uncharted, chodzenie w takim, i to taki Uncharted, nie wiem, dwa, chodzenie w takim korytarzu, wiesz, no to już ta jakby gry nawet... Te gry, które ostatnio nawet wywodzą się z typowych, liniowych action adventure typu God of War czy Uncharted, ostatnio i tak idą w otwarcie troszkę tego świata, nie? To nie są sandboxa, nic takiego, ale jak wchodzisz na nowy teren, to nie wygląda już jak korytarz, gdzie idziesz jedną trasą, nie?
Masz powiedzmy zamiast jednej kopalni to cztery do wyboru.
No,
dalej
powiedzmy...
są kopalnie, które weźmiesz, ale pomiędzy nimi możesz sobie popływać i powybierać, no, gdzie idziesz.
Gra ci daje próbuje imitować właśnie otwarty świat, nie? Próbuje imitować to, że wychodzisz wchodzisz i wow, masz tyle rzeczy do wyboru. Tak naprawdę nie masz, ale to tak ma wyglądać. Natomiast tutaj gra się zaczyna od tego, że idziesz dosłownie tą jedną możliwą trasą, nie? I tak masz jedną dróżkę, możesz sobie zrobić mostek i przejść dalej i wiesz, mówię tak, kurczę, to wygląda jak z PlayStation 3, jeśli nie wcześniej. Potem mamy te elementy walki, które no, są w wyglądają tak, jak to teraz jest modne, nie? Czyli oznaczamy jednego przeciwnika, robimy uniki. I wygląda trochę topornie. Głównie też dlatego, że no same animacje, sama grafika też póki co prezentuje się takse, mówiąc delikatnie. No ale okej, okay, no wersja alfa, może będą to dopracowywać jeszcze, kto wie. No i oczywiście no, były potem te elementy, jakieś takie zagadki, wspinanie się po tych ścianach, wyglądające jak z tych etapów Asasyna, gdzie się tam szuka przejść i tak dalej. Kamera tak odchodzi do tyłu i biegasz sobie po ścianie. No i taka sklejka troszkę tego, co aktualnie w tych trzecioosobowych grach akcji się robi. Potem zacząłem myśleć sobie o tym, nie? I przede wszystkim zacząłem też czytać jakby to, co twórcy mówią o tym systemie walki. Obejrzałem sobie ten znaczy te wypowiedzi właśnie twórców, jakim akurat prowadzący nie przeszkadzał. I trochę mi się nawet podobał ten pomysł na to, w jaki sposób ta walka ma tutaj wyglądać przede wszystkim. W związku z tym, że to ma być na zasadzie... Oni sobie rozminili, że w sumie głupio tak ciachać mieczem przeciwników od tak sobie... No bo wiesz, miecz świetny polega na tym, że no w sumie ciachniesz raz i jakby no przecinasz to, co masz przeciąć, nie? Więc tutaj to wygląda w ten sposób, jakby twoim zadaniem było znalezienie tego sposobu, żeby raz ciachnąć kogoś z tych takich szeregowych przeciwników i od razu ubić. I to wygląda fajnie, nie? Jakby oni strzelają w ciebie i ty szukasz trochę tej drogi, czy zatrzymać pocisk mocą i kogoś przyciągnąć na ten pocisk, czy może kogoś wyrwać do siebie, czy popchnąć, czy unieszkodliwić akurat tymczasowo pozostałych przeciwników, zająć się jednym, czy zaskoczenie zaatakować. To wygląda w miarę ciekawie, nie? Natomiast no walki z bossami to walki z bossami, uniki i tak dalej. To jest całkiem okej, okay, tym bardziej, że to trochę wygląda, nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, a trochę wygląda jakby chcieli ten system z tej ostatniej gry w From Software Sekiro przepchnąć, gdzie najpierw jakby zbijasz blok przeciwnika. Jak zbijesz blok, to możesz go ciachnąć i też ginie, nie? I to ma sens, biorąc pod uwagę jaki jest charakter walki mieczem świetnym, który jest oczywiście realnym narzędziem, więc możemy tutaj mówić o czymś takim.
Sam mam w domu 3, nie?
Wiadomo, nie? Ale to jest trochę coś innego i nie wiem, czy mimo, że może to wygląda topornie, ale może, wiesz, feel grania będzie trochę fajniejszy niż to, co było w Forza Unleashed, gdzie napierdalasz te kombosy, maszujesz te przyciski byle jak, tylko żeby był rozpierdol. Nie wiem, czy nie wolę takiego podejścia mimo wszystko.
Jeśli chodzi o gameplay, znaczy jakby ten cały motyw ze spinaniem, z zatrzymywaniem jakiegoś koła mocą, to by wyglądało tak strasznie powtarzalnie. Może będzie w tym cokolwiek więcej, może będzie, ale to jest to, co widziałem
wiatrak,
wiele razy.
Więc muszę go zatrzymać.
Wiatrak, dokładnie. Naciskam ten przycisk, który służy do tego zatrzymania wiatraka. Może w jakimś kontekście będzie tego więcej, jeżeli byłoby więcej mocy, że to nie byłoby tak oczywiste, że... mam nadzieję, że to nie będzie w zasadzie przycisk do use the force. Wiesz, na obiektach, nie? Bo w tym momencie... O, ciekawe, co mam tu zrobić. Jeśli chodzi o walkę, no to bardzo zależy, tak naprawdę w tego typu grach nie jesteś w stanie tego ocenić, póki sam nie będziesz miał w ręku czy pada, czy klawiatury i myszki i póki sam jakby nie poczujesz tego, tej walki, bo właśnie może być tak, jak było w przypadku Sekiro, gdzie sama dochodziły ci jakieś tam najróżniejsze gadżety w trakcie jakby gry, ale sama walka była stosunkowo prosta. Natomiast niuanse, w którym momencie wykonać blok, gdzie możesz odskoczyć, gdzie możesz przeskoczyć przeciwnika, jakby ta cała dynamika, ta płynność tych ruchów była tutaj kluczowa, więc możesz mieć tak naprawdę mały asortyment, a rozwinąć to bardzo dobrze, albo mieć całą masę gadżetów i mocy i nie wiadomo czego i nie wiesz się za co złapać, ale na sprawę i tak mieć wrażenie, że to trochę jest toporne w obsłudze, więc jakby póki tego nie weźmiemy, ciężko będzie docenić. Z tego, co widziałem na razie, obawiam się trochę tego, że może być tego stosunkowo mało. No mówię, to jest też mój taki wewnętrzny sceptyk, jeśli chodzi o cokolwiek, co wychodzi spod skrzydła EA. Nawet jeżeli firma, która robi to dla EA, miała jakieś sprawdzone motywy, no to EA słynie z tego, że niejedną firmę zajeździło do ziemi, nawet która przez jakiś czas przynajmniej wydawała całkiem niezłe gry. Więc oczywiście ja jakiś sceptycyzm mam do tego, że tego może być mało i tak dalej. I trochę się tego obawiam, że właśnie to, co widzieliśmy, czyli zatrzymywanie pocisków mocą, zatrzymywanie szturmowców mocą, czy ten, nie wiem, force stop, czy jak to nazwać, przyciąganie ich i nabijanie mieczem i rzut mieczem, to generalnie będzie niewiele więcej poza to dostaniemy jakby w trakcie. I tego się trochę obawiam, że w tego typu grach fajnie to wygląda często na E3, kiedy robisz pokazówkę, ale kiedy już sama gra się zaczyna rozwijać, okazuje się, że tak naprawdę w kółko powtarzasz te same czynności. O tyle co w grach, gdzie masz, nie wiem, Assassin's Creed czy coś w tym rodzaju, tych nowych, to jeszcze jakoś tam jest w stanie przejść, bo masz otwarty świat, jakiś tam ekwipunek, który zmieniasz, który jakoś tam na to wpływa. No to w grach, które zrobiły się liniowe i jakby nie widzieliśmy też motywów kustomizacji, może możemy ten miecz świetny ulepszać czy coś w tym rodzaju, ale jakoś nie wydaje mi się, żeby to była gra nastawiona na znajdowanie dużych ilości ekwipunku, no to w tym momencie jakby to zaczyna kuleć trochę, więc no mam duże obawy cały czas.
Mm-hmm. A jak ci się ogólnie podoba umiejscowienie fabularne tej gry? To jest ten okres, który jest całkiem ciekawy, nie? Po upadku Republiki, Imperium sobie działa, jesteśmy jeszcze przed Rogue One. W związku z tym też pojawiają się tej postacie z Rogue One, nie? Mamy Saw'a Gerrera. Plus pojawiają się te droidy asasyny, nie? Który K2SO był przedstawicielem Rogue One. Będzie bossem zresztą jakimś. No i wygląda całkiem ciekawie, nie biorąc pod uwagę, że no jesteś też tak niedoświadczonym Jedi, nie? Między, w zasadzie kimś pomiędzy byciem tym padałanem a Jedi. Dajmy. Więc
no, prawda, to, co on potrafi, wychodzi na dużo więcej niż jakby. To jest zabawne, kiedy retroaktywnie dodajemy różne moce, na przykład. Znowu ktoś powie, że pewnie w jakiejś książce czy komiksie zawsze o Star Warsach się bardzo ciężko rozmawia. Ale mając wiedzę na temat filmów, nie widzieliśmy nigdy wcześniej, żeby ktoś zatrzymywał blaster mocą do czasu, aż zrobił to Kylo Ren w Force Awakens. Jakby nigdy nie widzieliśmy, żeby ktoś zrobił taki trik. I nagle teraz wracamy do tego okresu i masz tego właśnie młodego, niby niedoświadczonego Jedi, ale już umie zatrzymywać pociski z blasterów za pomocą mocy, czyli znowu taki dziwny ruch, którego nie widzieliśmy wcześniej, więc to mnie trochę bawi. Ale jednocześnie uwielbiam ten okres po Orda 66, który doprowadził do wybicia właściwie większości Jedi. No bo to jest też okres, który daje bardzo duży potencjał. Jakby żyłowanie go, czy to było w Star Wars Rebels właśnie w animacji, czy tutaj, to jest ten okres, w którym jakby dzięki narzuconym ograniczeniom, czyli że nie ma wszędzie Jedi i dzięki temu, że w przeciwieństwie do tego, jak to było w Starej Republice, gdzie jarzeniówki po prostu latały wszędzie, no tutaj możesz uzasadnić to, że jesteś tym wyjątkowym, tym gościem, za wielu takich jak ty nie ma. Jeżeli spotkasz innego użytkownika mocy, na początku to w ogóle nie miało miejsca, później wymyślono tych inkwizytorów, żeby jeszcze ciemna strona też miała jakiś tam gości, których pewnie pojawiał się w tej grze, żeby kogoś tam się dało.
No, widzieliśmy w tym pierwszym teaserze, nie? Że jesteś inkwizytor.
Znaczy widzieliśmy gościa, który posługuje się takiego jakiegoś rodzaju staffem, czymś takim. Natomiast chodzi mi o inkwizytora, którzy de facto będą używać pewnie mieczy świetlnych, czerwonych, żeby jakieś tam walki na miecze cały czas były. To jest fajny sposób, żeby móc do tych historii dorzucać walki na miecze świetlne, żeby to nie zawsze był ten biedny Darth Vader, który musiałby się zawsze pojawiać, więc to, że jakby wymyślono inkwizytorów, było całkiem sprytne. Ale właśnie przez te ograniczenia, przez to, że musisz się ukrywać, przez cały ten jakby lęk, przez to, że wymachiwanie mieczem świetlnym w sytuacji, w której nie planujesz i tak generalnie wszystkich wybić, nie jest zbyt mądre, bo możesz na ciebie ściągnąć spore kłopoty, no to jest ten okres, który według mnie szczerze jest chyba najciekawszy, jeśli chodzi o eksplorację, gdzie możesz jeszcze dodawać dodatkowe historie, no bo w tej chwili ten okres pomiędzy Powrotem Jedi a Force Awakens to jest ten taki no, jeszcze to jest taki, że niby powstają jakieś tam nowele, niby powstają jakieś tam komiksy, ale to jest też taki okres, w którym nie możesz za dużo jeszcze ruszyć, bo cały czas filmy chcą zostawić dla siebie furtkę na to, kim są, nie wiem, rycerze Ren, o co tam chodzi, więc wiesz, że to jest ten okres, w którym można tylko tak dookoła bardzo pisać, tak nie wchodzić w te najmniejsze detale. no tak ten okres jest już, wiemy wszystko, co było wcześniej, wiemy wszystko, co było później, więc możesz tam absolutnie włożyć wszystko i nie bać się, że a nóż naruszę jakiś element, który później będzie potrzebny w filmie.
Mhm. Ja, znaczy też ten okres daje właśnie tę możliwość, żeby fabularnie uzasadnić ten całkiem spoko sytuację, gdzie ty jesteś sam przeciwko wszystkim, nie? Masz całe imperium przeciwko sobie, a ty jesteś tym jednym biednym Jedi. Zresztą no, ten fragment, który pokazywano na E3, to jest ponoć jakoś tak już z późniejszego etapu w grze. Znaczy, może nie późnego, ale ogólnie nie z samego początku, więc jakby też z biegiem gry nabywasz tych wszystkich zdolności i tak dalej. Pewnie zaczynasz jako kompletnie nieopierzony typ. Zresztą też podoba mi się trochę ten motyw z tym, że jesteś trochę takim, no, eksploratorem, nie? Jakby latasz po tych planetach i pasuje też do tej gry, przez to, że masz te wspinaczki i tak dalej, no to, że musisz eksplorować te planety i mam nadzieję, że to da sposobność, żeby pokazać jakieś ciekawe światy, nie? Jest ten fajny etap, gdzie ci stormtrooperzy się biją z tymi wielkimi żukopająkami, który wygląda super. I tam ci twórcy mówili, że ci twórcy też mówią, że wiesz, że dzięki temu, że masz ileś tam tych umiejętności, że też różni gracze mają różne style gry, możesz w różny sposób, powiedzmy, do tych sytuacji podejść, nie? Możesz poczekać, te żuczki wybiją tych szturmowców, albo możesz tam się władować, nie? Do środka akcji, tylko, że no lepiej się władować, to wiadomo, że dostaniesz tutaj skill pointsy i dostaniesz kolejne moce i tak dalej, ale wygląda to spoko, szczególnie, że, no właśnie mam nadzieję, że pokażą trochę takiego, no, jak te planety wyglądają, potem jak Imperium, wiesz, to zajęło. To jest taki całkiem fajny etap, wydaje mi się, w historii Gwiezdnych Wojen. I podobają się te wszystkie też małe szczegóły, nie? To, że masz tego robocika, który tam robi ci za
steampunki. Robocik jest świetnym pomysłem. Ze wszystkich jakby rzeczy, które tutaj widziałem, to ten robocik jest najciekawszy. Bo tak jak mówię, rzut mieczem, walkę mieczem, przyciąganie mieczem, mocą i tak dalej, to widziałem już w, nie wiem, Jedi Academy, tych starych grach wszystkich i czymś pomiędzy. Natomiast jakby sam pomysł z tym robocikiem, który przez to, tak, główny bohater ma jakiegoś towarzysza, do którego może mówić. To jest bardzo istotne. Widzieliśmy, jak to działa w God of War, widzieliśmy, jak w Uncharted, w ostatnim szczególnie, właściwie Nathanowi zawsze ktoś towarzyszy w misji, żeby dało się z kimś pogadać. Jakby niedawno grałem w Plague Tale. W tego typu narracjach, które chcesz mocno oprzeć na fabule, chcesz jakoś rozbudować charaktery postaci, no to gość, który siedziałby i milczał, byłby dziwny. A tutaj masz tego robocika, z którym zawsze możesz pogadać. Jak to, że on mówi ti-ti-ti-ti, to jednocześnie jakby sam bohater musi nadawać kontekst jego wypowiedziom, co możesz łatwo tam różnego rodzaju ekspozycje w to wplatać, w tego typu rozmowy. No plus dochodzi do tego ten element, jakby to powiedzieć, no w różnego rodzaju zagadkach widzę potencjał, o tak. Kiedy możesz tego droida gdzieś wysłać, on ma coś ci tam sprawdzić na górze, coś tam ma, wiesz, zhakować, jak to droidy Star Warsowe. Kiedy po prostu sam rycerz Jedi miałby to mocno utrudnione i nie bez powodu w tych grach The Old Republic, tych, no, jeszcze RPG-ach, no, gdzie miało się drużyny, to zawsze chciałeś mieć tego speca od techniki jakiegoś, który się włamywał. No to tutaj wydaje mi się, że jakby dodanie tego może spowodować, że zagadki będą ciekawsze.
No i idą, widać, troszkę też w to, żeby no, ta gra była taka dosyć filmowa, nie? Jakby ograniczają... No właśnie przez to, że jest ten robocik, no to nie masz tych takich nienaturalnych momentów, kiedy musisz, wiesz, pobrać apteczkę albo wyjść z walki, żeby ci się zdrowie odnowiło i tak dalej.
Bohater mówi non-stop sam do siebie.
No. nie ma też mapy dlatego, nie? Chociaż wydaje mi się, że nie ma mapy głównie po to, że nie jest potrzebna, bo idziesz cały czas prosto po jednym korytarzu. Ale też o to, że powiedzieć, że nie ma mapy, bo jest taka specjalna mapa holograficzna 3D, którą sobie możesz odpalić, żeby to było bardziej, wiesz, naturalne. Znaczy naturalne tutaj w tym świecie przedstawionym. No nie wiem, wydaje mi się, kurczę, no wszystko się sprowadzi do tego modelu walki mimo wszystko, nie? Biorąc pod uwagę, jak dużą część czasu tego gameplayu właśnie zajęło pokazywanie tych pojedynków, wydaje mi się, że to będzie najważniejszy element. Jeśli uda mi się to całkiem
jak
spoko...
Jak szybko to powtarzalne się zrobi, nie? To jest najważniejsze.
Znaczy, wiesz, nawet jeśli to będzie w miarę... Znaczy, w sensie, nawet jeśli tych umiejętności nie będzie na tyle dużo, żeby wiesz, wprowadzać cały czas jakieś nowe urozmaicenia, no ale sama walka będzie w miarę satysfakcjonująca, a przeciwnicy będą się zmieniać, wiesz, co jakiś czas będziesz miał nowych przeciwników, a wygląda na to, że poza szturmowcami będziesz miał specjalnych szturmowców, będziesz miał tych takich w czarnych hełmach z tymi stafami, będziesz miał inkwizytorów, no także droidy i tak dalej, także
jakieś wiesz, potwory.
no właśnie, element tutaj fauny planet, nie? To, co też pokazano. Jeśli każdy z przeciwników będzie wymagał innej taktyki, innego podejścia, później będziesz wprowadzał też kombinację, tutaj też było coś takiego, nie? Na sam koniec, że byli szturmowcy i ten jeden specjalny z tym właśnie staffem i robi się wtedy zamieszanie, no to wydaje mi się, że da radę w to zagrać, nie? No póki co to... Podejrzewam, że to też nie jest łatwa gra do pokazywania, jeśli faktycznie ta walka będzie taka bardziej metodyczna, nie? No jednak takie typowe slashery, gdzie się napierdala tymi mocami, robi kombosy, no wyglądają bardziej efektownie niż to, co widzimy tutaj. Ale z drugiej strony też technicznie to na razie nie robi wrażenia, no ale jest jeszcze czas, żeby to poprawić, nie?
No tak, jeśli powiem, przejdziemy teraz do tego, jak gra sama wygląda, to nie powala, ale z drugiej strony to daje mimo wszystko mi pewien optymizm. Bo chciałbym przypomnieć, jak pokazywano taką grę, która nazywa się Anthem od studia BioWare, również pod EA. I był piękny gameplay, który był pokazany na E3, jak tam latają tymi zbrojami, jak tam rakietami strzelają po tych dżunglach i tak dalej. I czego dowiedzieliśmy się później, po tym, kiedy gra wyszła i była ogromną porażką pod bardzo wieloma względami, nie wiem, czy też finansową, może nie, bo hype dalej jakoś działa. I w każdym razie, że to, co było pokazane na E3, to nawet to nie był istniejący gameplay. To wszystko było prerenderowane, to wszystko było zrobione jakby... To nie był faktyczny gameplay z gry. Twórcy wręcz gry, kiedy oglądali to, sami myśleli, okej, to jest ta gra, którą my teraz będziemy robić i mieli na to mało czasu. Więc no to... kiedy gra nie wygląda aż tak ładnie na E3, no to po pierwsze... Gdyby był to prerenderowany tylko materiał, a nie konkretny gameplay, no to myślę, żeby po prostu wycisnęli z tego max, żeby ludzie się o, jakie to piękne, a potem wiadomo, jak wygląda. No, nie wiem, czy to jakaś taka też była bardzo sprytna taktyka robić tego typu materiał, który nie jest gameplayem, robić brzydki, żeby ludzie myśleli, że to jest gameplay. To już byłoby naprawdę devious. Nie, że tak powiem.
Spodziewałbym się tego po EA, nie? Jakby no. To jest ta firma, która mogłaby to zrobić, ale z drugiej strony to też jest firma, która jest...
bardzo odwrócona psychologia, która już jest mocna, więc...
To też jest firma, która jest teraz mocno cenzurowana, nie? I widać na każdym kroku, że oni chcą bardzo tutaj pokazać, nie, już niezależnie od tego, jakie mam intencje, ale bardzo chcę pokazać, że tutaj nie ma lootboxów, nie ma mikropłatności, nie ma nic, to jest super singlowa gra dla was, gracze, kochamy was, jesteśmy super firmą, my tutaj w EA cenimy sobie rywalizację singlową i tak dalej.
Wcale nagle nie interesują nas Games as Service aż tak bardzo.
My chcemy wam dać super singlowe doświadczenie,
bo zawsze nam na tym zależało, tylko nie w tamtym roku.
Nie w tamtym roku, ale w tym już tak, nie? I nawet jeśli, wiesz, nawet jeśli tylko ten jeden tytuł ma być tą pokazaniem, że jesteśmy spoko, a później wrócą do swoich typowych praktyk, no to może skorzystamy na tym chociaż, nie? No ten motyw z grami, które miały super prezentację na E3, a potem wyglądały 3 razy gorzej, no to swego czasu była norma, nie? To się chyba od Watch Dogs
zaczęło
pierwszy.
Ubisoft swego czasu też z tego słynął, nie? Ze swoimi Watch Dogsami na przykład, które pierwszymi, które wyglądały tak ślicznie na pierwsze, a potem gra wyszła i nie wyglądała już tak ślicznie. Ale to jest właśnie kolejna rzecz, że kto wie, na tym etapie to już to może pójść tylko w górę. Ten wygląd tej gry, czy wygląd modeli, umówmy się, modele postaci to był ten problem, z którym ten, jak główny bohater, który sam, jego model jeszcze wygląda, jak uwalniał tego Łukiego, ja po prostu jak patrzyłem tego Łukiego, to widziałem grę z PlayStation 2 na tym etapie.
To pewnie. Zresztą, wiesz, też sama animacja poruszania się u bohatera jest jakaś taka mało naturalna, nie? Ten moment, jak on na przykład zaskakuje z czegoś, gdzie zastyga w powietrzu tak w miejscu i wiesz, zaskakuje... No, ale to są, to są rzeczy, które jeszcze można poprawić i fakt, że pokazują już to teraz, wiesz, pokazują gameplay, mimo że no nie wygląda to jeszcze tak super, no może to jest jakaś oznaka, że faktycznie uczciwie podchodzą do tego tytułu. Tylko, że kurczę, z tego co widzę, jakby większość elementów, które nam się tutaj podobają, o których mówimy w miarę pozytywnie, to był w ogóle mój cel, żeby mówić o tym pozytywnie. Dlatego mnie nie ma na pozostałych konferencjach aż do Ubisoftu, bo nie mam zbyt wiele pozytywnych rzeczy do powiedzenia. Tutaj tak wymyślam. Ale wiesz, z drugiej strony, gdyby to nie było Star Wars, to bym olał ciepłym moczem tę grę i stwierdził, okej, spoko, super, machanie mieczem, nie? I uniki, jak w każdej grze.
Jakby... Jakieś dodatkowe umiejętności.
Tak, prawda, ale to trzeba uczciwie powiedzieć, że jedyna rzecz, która sprawia, że wszyscy w ogóle mówią o tej grze i czekają na tę grę, no to jest to, że to jest Star Wars. I od 100 lat nie mieliśmy gry singlowej, takiej uczciwej gry singlowej o Star Wars. I to jest ta pierwsza rzecz. Wiele osób było rozczarowanych Force Unleashed tym, że to było takie efekciarskie i tak dalej. Ale Force Unleashed też było takim dzieckiem swoich czasów, nie? Kiedy robienie kombosów, maszowanie przycisków było spoko. Więc teraz mamy podobną grę, idąc, jakby czerpiącą teraz z tego, co obecnie jest modne, nie? Jak teraz we wszystkich grach wygląda system walki, tak. Bo teraz praktycznie wszędzie system walki wygląda tak, że oznaczasz jednego przeciwnika, robisz sobie uniki, szukasz tego jednego sposobu, żeby zadać cios i tak dalej, więc no... Niby fajnie, ale z drugiej strony szkoda, że ta gra nie ma nic innego do zaoferowania poza byciem Star Wars na dobrą sprawę i czerpaniem rzeczy, które już się gdzieś sprawdziły. No wiadomo, że rynek gier w ogóle działa tak, że jak coś działa, no to czerpiemy wszędzie, nie? Bierzemy to dosłownie. Ja się też, jak rozmawialiśmy, to się śmiałem z tego, że teraz co druga gra ma ten neonowy post-apo i teraz praktycznie każda gra wygląda jak Borderlands. Że w którymś momencie jak się odpalił ten trailer Borderlands, to mówię, o kurwa, kolejna gra, która wygląda tak samo. A, Borderlands, okej, okay, dobra, bo oni byli pierwsi, mają ten dyspensę.
No to tak, ten Mad Max z...
Tylko bardziej kolorowy, tak. I neony, i kolorowe irokezy, tak. I tak dalej.
Tak.
Szalone postacie i ten, no to norma teraz, w tym momencie się zrobiło mega popularne, nie? Czekamy na Star Wars w takim razie w świecie neonowego post-apo na jakiejś planecie.
Ej, to bym zobaczył. I tych szalonych maruderów. W każdym razie, jakby, no, zgodzę się, no, że gdyby to nie było Star Wars, może gdybyśmy zobaczyli coś więcej z jakiejś relacji postaci, bo na przykład... No, według mnie gry, które są uznawane dzisiaj za jakieś niesamowite, za jakieś, które przeszły do historii, jak nie wiem, Last of Us, czy nawet God of War, to nie ten ostatni. Nie były gry, które miały jakiś fenomenalny gameplay, którego nigdy wcześniej nie widziałem, który po prostu powalał mnie na ziemię i był jakiś wow, o mój Boże, jaki gameplay, nie, tu możesz robić takie rzeczy jak nigdzie więcej. No nie, no, to był gameplay okej. Okay. To był gameplay, który można było... Fajnie, że mnie nie odciągał od tego, co ta gra chciała mi pokazać, czyli rozwoju postaci, nacisku na emocje, na fabułę i tak dalej, więc gdybyśmy zobaczyli tego więcej w tej grze, jakichś dialogów może pomiędzy głównym bohaterem, niekoniecznie Sagereru, który pewnie ci powie idź i zabij 10 szturmowców, bo trochę mam takie wrażenie, jak to widziałem, to może wtedy bez względu na to, czy to Star Wars, czy nie, faktycznie miałem jakąś ekscytację, ale ponieważ postanowiono na razie przynajmniej nacisnąć na gameplay i pokazać nam gameplay, no to względem samego gameplayu, tak jak mówisz, wyobrażam sobie, że on zamiast mocą, to tych gości by jakimś hakiem ściągał na lince, ciąłby ich jakiegoś rodzaju mieczem po prostu i generalnie na dobrą sprawę miałbyś coś, co widziałeś już wielokrotnie.
No, w zasadzie kurczę, no ale okej. Okay. Mam nadzieję mimo wszystko, że ten tytuł okaże się spoko. To jest jedna rzecz, no, że chciałem zagrać coś fajnego, no to jedna rzecz, ale też kurczę, no, mam nadzieję, że ten tytuł pokaże, że jednak ludzie są chętni na dobre singlowe tytuły. Teoretycznie twórcy powinni to wiedzieć po tym, jak...
Już patrząc na ostatnim roku, tak, Spider-Man, God of War, Red Dead Redemption.
I okazuje się, że jest masa, jakby jasne, gry multiplayerowe i tak dalej są mega popularne, ale no jest spora jednak grupa odbiorców na porządne singlowe pozycje, nie? Szczególnie tych starszych graczy, którzy no, wracają z roboty i chcą sobie pograć w coś trochę, wciągnąć się w jakąś fabułę, nie? I fajnie by było coś takiego Star Warsowego dostać. Mam nadzieję, że... No zobaczymy, jak tutaj fabuła będzie wyglądała. Na razie dostaliśmy w sumie takie no, strzępki tylko tego, co robimy, kim jesteśmy. Może jakaś ciekawa fabuła się tutaj kryje. Bardziej, że to jest kanoniczne w 100%, nie? Więc pewnie ktoś
tak
tam...
Tak mówili o tym.
Miejmy nadzieję, że ktoś tam, wiesz, z tej story group czuwa, żeby to tutaj coś ciekawego pokazać. No, zdaje się, że na tej konfie EA mówili autorzy, że postacie z tej gry będą się pojawiać jeszcze gdzie indziej, więc będą książeczki, będą komiksy i tak dalej, więc te postacie postacie nie zginą, więc miejmy nadzieję, że w związku z tym przykładają się trochę do tego. Zawsze jest problem z tymi postaciami, typu właśnie ten Galen Marek, nie? Albo tutaj ten nasz bohater, gdzie wiesz, wypełniają te luki, ale wiesz, że nie wiem, muszą zginąć, albo zniknąć gdzieś, albo cokolwiek, nie?
Ale to nawet w Star Wars Rebels był ten sam problem. W tym okresie. To nie mogą być ci wyzwoliciele galaktyki, no bo to był Luke Skywalker i Han Solo i tak dalej.
No, myślałem, że taki problem z Ahsoką będzie po Clone Wars, ale nie, pojawia się w kolejnym serialu, który działo się później, więc spoko.
Ale w kolejnym serialu z kolei dało się odsunąć, więc zawsze jest ten... Trzeba wymyśleć, zawsze jest ten właśnie, trzeba wykombinować. Okej, okay, udało ci się osiągnąć twoją misję, ale albo giniesz, albo na zewnętrznych rubieżach dzieją się takie rzeczy, że leć tam, bo tam się dzieją, leć. Albo wiesz, albo musi być na zasadzie odkładam miecz i nigdy więcej.
Może będą robić sequel, więc ten bohater sobie zostanie gdzieś tam. Też poleci robić tajną misję, a potem wróci. No ale okej, może jak się przyjmie jakaś dobra, jakaś sensowna singlowa gra, to może przyjdzie czas i na jakiegoś RPGa, bo też chciałem zwrócić uwagę, że w RPGi też ludzie grają, nie? Wszyscy czekają na tego Cyberpunka chociażby i jarają się tym jak cholera, więc... O, może niech zatrudni, niech oddadzą licencję CD Projektowi, niech zrobią grę o Star Wars następną.
Ale może być z tego, jakby co widzę dobrego, tutaj już tak powoli teasując nasze następne rozmowy, że nawet cholerny Dragon Ball nowy jest reklamowany jako action RPG. Więc skoro nawet Dragon Ball, który jest domyślnie bijatyką, jak patrzysz na Dragon Balla, to robisz tego oczywiście bijatykę, czy taką jak były ten FighterZ, czy Xenoverse, gdzie masz to de facto z zaplecami, ale to myślisz o tym bardziej jako o bijatyce, a kiedy hasło jest an action RPG Dragon Ball game, to myślisz sobie okej, okay, może kogoś jednak te RPGi obchodzą, więc też bym chciał dostać znowu solidnego RPGa w świecie Star Wars.
Nawet gry akcji się zamieniają w RPGi powoli, nie? Assassin's Creed jak ewoluował, gdzie teraz w zasadzie możesz wybrać styl walki, jakim się posługujesz i czy chcesz być
czasosłynnym wojownikiem.
Tak, możesz się specjalizować w jakiejś konkretnej rzeczy, prowadzić dialogi i tak dalej. Wiadomo, że na razie to jest dosyć prymitywne, ale to już pokazuje ten trend, nie? No, gdyby nikt nie chciał takich elementów, to by tego nie robili, no.
Nawet, i tutaj czekamy oczywiście, tak jak my nagrywamy to przed konferencją Square Enix, nawet wszystko, co wiemy o tej grze Marvelowej obecnie, która wychodzi, że ona będzie miała oczywiście single player narrative with co-op, czyli zakładam, że to będzie cały czas fabularnie nastawione i tak dalej, ale jeden z haseł, o które wiemy, pomimo tego, że nie wiemy nic więcej o tej grze, to jest customize your hero. Czyli automatycznie zahaczając o te elementy RPGowe jak najbardziej. No w grze Marvela, prawda, gdzie masz... Ale nawet jeżeli się zastanowisz, to i ten Batman, seria Arkham miała te RPGowe elementy. Nie tak bardzo, bo nie miałeś już jeszcze dialogów może wyboru. Styl też był narzucony z lekkimi gadżecikami dorzuconymi, ale wiesz, że lekkie popchnięcie tego w inną stronę już mógłbyś mieć spokojnie kustomizowalnego superbohatera, czy to w świecie DC, czy Marvela.
No kurczę, to najfajniejsza rzecz w Kotorach to było, że mogłeś sobie wybrać swoją ścieżkę i wiesz, i w zasadzie pamiętam, że pod koniec pierwszego Kotora szedłem głównie właśnie w jakieś tam rzeczy związane z mocą, więc...
Ja odwrotnie, ja szedłem w siłę i mój bohater to był Jedi chodzący w takiej wielkiej kosmicznej płytuwie, jakby to powiedzieć, który zręczności nie miał za cholerę, ale jak cię rypnął tym mieczem, to wiesz, to no, nic nie zablokowało.
No i właśnie o to chodzi, nie? Ja miałem kompletnie odwrotnie. Ja chodziłem takim typem po prostu w płaszczu, który nawet nie wyciągał miecza, po prostu wiesz, rzucał błyskawicami mocy i po sprawie. I kurczę, no to... Taka, wiesz, swoboda w tym, w kreowaniu swojej postaci jest super, nie? Jakby fajnie mieć tą stanowioną postać, no bo twórcy mogą pisać mu fabułę pod to dosłownie, ale jednak fajnie by było mieć swoją
postać. To się nawet nie wyklucza, no Mass Effecty, póki były dobre, pokazywały to, że mogłeś mieć Shepard. Zresztą to jest też ten wymyk, którego używa się w całej masie gier, kiedy wymyślasz imię bohaterka, który nie ma żadnego znaczenia, ale masz wrażenie, że nadasz mu to imię, ale on ma stałe nazwisko, przez co i tak wszyscy odnoszą się do niego po nazwisku, czy to był to Shepard, czy Ryder, czy teraz grałem w Spellforce, gdzie jest Tahar i tak dalej. Każdy może do ciebie mówić po nazwisku. I w tym momencie dalej możesz mieć tą ustanowioną postać, dalej możesz mieć tą postać, która ma jakiś już swój background, do której się jakoś wszyscy odnoszą, która może mieć swój głos, nagrywasz wtedy dwie ścieżki kobiecy i męski głos oddzielnie, a jednocześnie masz ogromną opcję kustomizacji. No przecież nie jedna osoba przechodziła pewnie Mass Effecty albo jako żołnierz, albo jako biotyk, albo coś pomiędzy, albo jakiś technolog, czy jak to tam było, więc jakby to się nie gryzie nawet.
No, może kiedyś, może się uda. Znaczy, nawet to nie musi być kolejny KOTOR, bo rozumiem, że nie chcieliby robić kolejnego tytułu, szczególnie z trójką w nazwie, chociaż teraz to by się nazywało po prostu Knights of the Old Republic, biorąc pod uwagę, jaka moda jest w nowym KOTORze.
To zależy, jak się sprzeda Baldur's Gate 3. Jak się nagle Baldur's Gate 3 sprzeda dobrze, to może zobaczymy zaraz wysyp innego rodzaju gier, nie wiem, z nie wiadomo kąd właśnie, Knights of the Old Republic 3, Jedi Academy 2 i w ogóle jakieś...
Nie. To właśnie Jedi Academy 2, nie? Jedi Academy 2, Jedi coś tam, bo to też jest tak, żeby było konsekwentnie, no to...
Nie,
a potem
2.
To Jedi coś tam i inny jeszcze podtytuł. No ale mówię, to nawet nie musi być Knights of the Old Republic, jak nie chcą jakby się odnosić do tamtej gry i pompować oczekiwań, ale zróbcie jakiegoś po prostu... No może być nawet gra akcji, ale z większym udziałem tych elementów RPG-owych właśnie, dostosowywaniem postaci i wybieraniem jakieś ścieżki rozwoju i tak dalej, no to w sumie może, wiesz, nie widzieliśmy, jak to drzewko wygląda, nie, w tej grze Fallen Order, może tutaj będzie faktycznie, wiesz, w zależności od tego, w jakie umiejętności będziesz inwestował, może styl walki będzie się różnił. No autorzy mówią, że nie pokazali tutaj absolutnie wszystkiego, jakby pokazali część, jakby ukrywają jeszcze sporo rzeczy, no jeszcze trochę czasu zostało do wydania, więc może jeszcze jakieś materiały promocyjne będą.
Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli są nastawieni na to, żeby szukać, jeżeli tak tyle im zajęło i jakby taki nacisk mają na to, żeby znaleźć słabe punkty w obronie wroga, to myślę, że jednak o tyle, co można, tak jak w tego typu grach, jakby jeszcze lekko bawić się, na ile rozwiniemy, powiedzmy, jakąś moc, na przykład, nie wiem, to przyciąganie, nie wiem, dodając kolejne punkty, zwiększamy dystans, albo później nawet dwóch szturmowców naraz, czy coś takiego ściągamy, tak wydaje mi się, że jednak... do tego stopnia kustomizacji, o której ty mówisz, która była dostępna w KOTORach, czyli motyw, gdzie właściwie miecz to tam masz, bo masz, ale możesz sobie nawalać piorunami w przeciwników, cokolwiek im tam robić, raczej nie widzę szans
nie.
tego
widać,
typu
że też ta walka
takiego.
Jest nastawiona, znaczy tutaj to jednak jest nastawione na tą walkę mieczem, nie? Ale
tak, okay, bardziej widzę lekkie pchnięcia na zasadzie, okej, to teraz przeciwnik dłużej jest w tym zastoju, albo teraz jesteś w stanie zrobić małe pole, gdzie kilka pocisków blasterowych naraz zatrzymasz.
No, wiesz, no
tak
może...
zwykle są rozwijane te moce.
Może będziesz mógł wybierać po prostu, czy jakby twoje ciosy mieczem są silniejsze, czy może te twoje umiejętności mocą mają większy wpływ. No zobaczymy. No, ale jakby nie patrzeć, no biorąc pod uwagę, że to jest wreszcie gra ze Star Wars, która nie jest Battlefrontem, czy...
Tak,
no,
nie jest to... jakiegoś service.
No to i tak
nie
myślę, że...
Nie rozumiem, coś przeciwko, są dobre gry as service, ale jednak Star Wars zawsze
ale
był oparty
to nie
na
jedyne,
bohaterach.
Nie?
To... Ale nawet nie o to chodzi, Star Wars zawsze był oparty na bohaterach, jakby od tego się filmy zaczęły. I nie bez powodu nawet ta cała seria Kyla Katarna cieszyła się swego czasu takim powodzeniem. Mimo tego, że tam jakby sposoby opowiadania narracji w tamtych czasach były troszeczkę inne, ale cały czas ludzi interesowało, kim jest Kyle Katarn i te nawet strzępki, które się widziało, dalej się lubiło, więc wydaje mi się, że jakby Star Warsów to dużo bardziej pasuje. Raczej takie rzeczy typu Battlefront to widzę jako ciekawostka, jako jakiś tam spin-offowy tytuł raz na jakiś czas, a jednak Star Wars widzę przede wszystkim jako silną narrację.
No dobra, przekonamy się pod koniec roku, zobaczymy jak to wypadnie. No a tymczasem zapraszamy Was na kolejne nasze omówienia. Będzie oczywiście o Microsoftie, będzie o Cyberpunku, wreszcie poznaliśmy datę. Byłem już troszkę zawiedziony, że tak pokazują kolejny, wiesz, filmowy trailer.
Potem ale z drugiej strony widzieliśmy gameplayu, chyba oni swego czasu publikowali, jak dobrze pamiętam, godzinne trailery.
Tak,
i
pokazali taki jeden duży gameplay, nie? Więc jak w tym momencie teraz pokazali znowu taki filmowy trailer, to mówię, kurde, po co nam to teraz, nie? Ale okej, zaprosili Keanu na scenę, żeby pokazał datę.
Ten cały trailer był po to, żeby pokazać Keanu Reevesa, umówmy się. Jakby fajnie, że widzieliśmy ten jakiś motyw z tym, że ktoś tam dostarcza jakiś chip i potem jest zdradzony i potem coś tam, ale to jest taki... To jest taka historia, w której jakby to mi nic nie dodaje do mojej ekscytacji do Cyberpunka. Gdyby nie ten Keanu Reeves na końcu, to bym obejrzał, no spoko, no dobra, to już niech wyjdzie, bo już widziałem. Więc całe to wszystko szło tylko po to, żeby pokazać, że Keanu Reeves jest w tej grze.
No i mówię, i zaprezentować datę, nie? To jest, poza tym Keanu Reevesem, odnośnie którego trąbi cały internet, o czym jeszcze będziecie gadać, to fakt, że dostajemy tą datę i jest całkiem wczesna. Myślałem, że ta gra wyjdzie, nie wiem, pod koniec przyszłego roku może, a mamy już kwiecień, więc...
ja się zastanawiałem, czy nawet nie puszczę jej pod koniec tego roku, bo była ta wypowiedź z swego czasu, no, jak bardzo chwalili podejście do Fallouta 4 i to, że Fallout 4 został ogłoszony na E3 i wyszedł w listopadzie tego samego roku i CD Projekt swego czasu się jarał to wideo, ale ponieważ Cyberpunk już był ogłoszony od dłuższego czasu, to zakładam, że jeśli już gdzieś mieliby to zaadaptować, to do swojej kolejnej gry, która na razie jest tam hasz-hasz, ale robią duży, duży projekt. Myślę, że wtedy zrobił taki trik.
Możliwe. Co tam jeszcze było? O czym jeszcze? Te Outer Worlds, tak? Od Obsidianu, które wygląda brzydko, ale może będzie fajne.
Mam pod ręką całe notatki, których użyję oczywiście w kolejnym materiale, ale tak jeszcze jak Wasteland 3, które jakoś tam mnie interesują, pewnie kogoś Gears of War 5, Dying Light 2, Borderlands 3 znowu oczywiście było, no Elden Ring, które na razie nic nie wiemy, ale rzucili nazwiskiem George R. R. Martin i...
No okay. I From Software, w zasadzie podejrzewam, że graczom wystarczy From Software i już wiedzą, co będzie za granie.
Nowe Halo, no i oczywiście nowy Xbox. Więc.
No, a poza tym jeszcze Bethesda, nie? Was czeka.
Tak, gdzie... czekam z Bethesda. Na razie, szczerze mówiąc, nie jestem jakoś wyjątkowo podjarany ich tytułami poza
jednym. Ale widziałem, że Radek był, więc...
Radek był, więc Radek będzie o coś
Radek, Radek będzie mówił. Adam wam jeszcze opowie o tym, jak próbuje Bethesda ratować wizerunek Fallouta 76, bo to jest fajny projekt do omawiania, będzie fajny projekt do omawiania za jakiś czas, wiesz, na jakichś studiach marketingu i tak dalej, jak radzi sobie z kryzysem, nie?
No, pewnie tak. No, później będzie oczywiście ten Ubisoft, czyli tak jak ty będziesz chciał na pewno pogadać o nowych Watch Dogsach, no, które mnie tam aż tak nie interesują, bo nie byłem, przeszedłem pierwszą część, ale dwójka mnie gdzieś tam znudziła po drodze, może tego, że za późno się za nią zabrałem. Zerknę, co oczywiście nie do powiedzenia, no ale ja... grałem swego czasu sporo w Division 2, planuję do tego wrócić, więc na pewno będę tam mówić o kolejnych dodatkach, jakichś tam rozszerzeniach do tej gry, pewnie jakichś tam swoich innych jeszcze obecnie gier, które wyszły, więc to na pewno będę chciał omówić. Będziemy mieli właśnie Square, czyli na razie, na pewno będzie ten remake Finala pokazywany mocniej, no tak. Bo to już nie bez powodu, nawet to jest chyba potwierdzone, w którym w ostatnim trailerze było, że więcej na E3, więc remake Finala 7. No i oczywiście Avengers Project, czy jak wreszcie poznamy tytuł tego cholerstwa, może czas najwyższy. No a potem będzie jeszcze Nintendo, ale to już nie mój świat.
No dobra, słuchajcie, no to będziemy kończyć. No nie, więc na razie to wygląda tak, że Sony się wycofało z tegorocznej konferencji, mówiąc, że no, my nie mamy nic nowego, widzieliście już tytuły, nad którymi pracujemy, to co wam będzie pokazywać drugi raz to samo. Okazuje się, że inne firmy, które przyjechały na targi, pokazują mniej więcej to samo, co już pokazywały rok temu, nie? Bo w przypadku Bethesdy, no może nie aż tak, ale w przypadku Microsoftu to są głównie tytuły, które już były, nie? Nic w zasadzie
znaczy, nie, więcej nowego. Nie jestem fanem nie Halo, ale czy te najnowsze Halo już było ogłoszone w jakikolwiek sposób?
Nie pamiętam tego. Chyba było, wydaje mi się, że
nie,
było.
Jeśli nie, to okej. Okay. Jeżeli było, tak, nie śledzę w ogóle Halo. Natomiast
nie,
no wiadomo,
nie
że
było, na pewno też nie śledzę,
że Microsoft skorzystał z tego, że nie ma Sony i oczywiście znowu konsolą wyskoczyli, która co prawda wychodzi pod koniec następnego roku, więc jeszcze będzie dużo czasu, żeby konkurencja odpowiedziała. No ale tak, na razie jeśli chodzi o jakieś takie nowości, rzeczy, których ty słyszałeś, wow, zapowiedzieli kolejną część, czy tam nową grę, która... No to mówię, no... póki co jakby... Nie było takiego momentu,
myślę, że...
Nie, ale się nie spodziewaliście, że robimy to.
Nie, wydaje mi się, że największe poruszenie będzie, nie wiem, za rok, jak będą prezentować może nowe konsole, albo, wiesz, pokazywać już, czego się mamy spodziewać. No bo to, jestem ciekaw, nie, jak będą te konsole wyglądały, biorąc pod uwagę, że właśnie mamy ten streaming, który tutaj się powolutku rozwija. Z drugiej strony, na pewno nikt nie popełni błędu Microsoftu i nie powie, że o, nasza tutaj konsola będzie tylko, wiesz, cyfrowe tytuły odpalać, bo tego...
Już jednak się fajnie wycofali z tego. Tak, jeszcze mówiąc, jak było, że to jest do gier, a nie jak było ostatnim razem TV, you walk and watch TV on your TV with our console i tak.
Tak, nie, no teraz, no, wiesz, Xbox gry, tutaj, gry. Kupiliśmy 50 studiów i wszystkie pracują nad grami, to totalnie, nie, znaczy większość to jakieś popierdółki pewnie, ale pracują, i robimy gry, jesteśmy dla graczy teraz.
No zobaczymy, jeśli na przykład ten Avengers title będzie faktycznie jakiś wow, ta prezentacja, no to w tym momencie coś to uratuje, bo jakby co innego mówić o Cyberpunku, do którego już widzieliśmy sporo materiałów i mówić, że to jest coś nowego, no tutaj największym szalem był Keanu Reeves, a nie sama gra. Natomiast co innego, kiedy faktycznie mamy tylko informację, że nawet tytułu nie znamy, i wtedy wtedy ja liczę to jako nową grę jednak. To nie jest to samo, co pokazanie, patrzcie, robimy, ale jednak jest to bardziej coś nowego niż kolejny gameplay do nie wiem, Wolfenstein Youngblood. No jaram się, ale to zaraz wychodzi, więc...
No, racja. No to swoją drogą to też dużo mówi o tym, że wiesz, gierki gierkami, ale jak przyszedł Keanu Reeves na scenę, to wszyscy o tym mówią, nie? Zdarzyło wziąć typa, wiesz, z filmów i no ale nie da się ukryć, że z punktu widzenia CD Projekt Red ładnie się wpasowali tutaj w nastroje.
Tak się wstrzeli. Wyobraź sobie, że u John Wick 3 byłby głównym. Wyobraź sobie, że byłby jakiś film, który przyszedł bez echa i ten, ale po prostu idealnie się wstrzelili w to, że masz film, który jest super, ma recenzję, tam 500 000 zaraz na koncie. Kiedy gadali z Keanu Reevesem, myślę, że nie mieli pojęcia, że to tak się rozwinie. Myślę, że kiedy to mogło być? Po Johnny Wicku 1?
No, ale ładnie, trzeba docenić, szczególnie, że tutaj no to sama gra też się zapowiada dobrze, nie? Więc to też nie jest tak, że jakby zatrudniają aktora tylko po to, żeby odwrócić uwagę od naszej kiepskiej gry, nie?
Ratujmy także ładna sytuacja.
No i można już preorderować Cyberpunka, więc może i warto to zrobić. No dobra, słuchajcie, no to więcej o tych konwentach, tak jak wspomniałem, w kolejnym materiale. Zobaczymy też, jak rozwiążemy kwestie pozostałych. Zobaczymy, ile będzie do mówienia, nie? Po Ubisoftie i Square. Pewnie złączymy to po prostu w jedno, albo w dwie, zobaczymy. I w każdym razie śledźcie dalej tutaj napisy końcowe, postaramy się to, co jest istotne na E3 wam podać dalej. No dobra, słuchajcie, to ja się biorę do montowania, a wieczorem zobaczycie, prawdopodobnie pojawi się na kanale jeszcze omówienie pozostałych konferencji. Dzięki Oskar za udział, ja się nazywam Łukasz Stelmach i widzimy się w kolejnych napisach końcowych. Do zobaczenia. A, poza grami jeszcze oczywiście będziemy starali się to przemieszać typowym kontentem napisów, więc spokojnie, nie zalejemy was tylko grami. Dobra, trzymajcie się, cześć.